Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana.
Czym pani tłumaczy taki ponowny wzrost popularności Dżumy, Alberta Camus? Inna choroba przecież, inne czasy, a
no
jednak?
Tak, ale takich tekstów o zarazie, o chorobie, o czymś, co na nas spada, czego się nie spodziewaliśmy
coś, co
i co ma wszechogarniającą moc, jest niewidoczne, jest dużo w kulturze. Etiolodzy mówią, że w ogóle żaden gatunek by nie przetrwał, gdyby nie miał mechanizmów wytwarzających strach i reakcji obronnych na strach. Na strach, na niepokój, na trwogę, na różne odmiany tego niepokoju, który nas trawi, który jest związany przede wszystkim z tym, że właściwie jedynym celem gatunku ludzkiego jest
przetrwanie.
Żeby być, być, przetrwać, tak, za wszelką cenę. Tak, ale myślę, że to jest troszeczkę też zainteresowanie tymi lekturami wywołane przez internet. Bo jak się zajrzy do internetu, a dzisiaj na przykład czytałam Dzienniki czasu zarazy Pawła Wrońskiego. Nie wiem, czy autor świadomie, ale nawiązuje do słynnego reportażu Daniela Defoe. Tak, tak, to jest ten sam od Robinsona Crusoe. Dzienniki czasu zarazy.
Tak jest. To taki dokument
tekstu,
właściwie.
Tak, tekstu dotyczącego zarazy w Londynie.
1665-1666.
Tak, i to jest zaraza, dżuma, która zdziesiątkowała populację tego ogromnego miasta, bodajże w 30%. Ale no, w ogóle zaraza jest dosyć chętnie opisywana, ponieważ stanowi jeden z tych podstawowych straszaków ludzkości, manipulowanych zresztą, którym często się manipuluje ze strony władzy. No, jest to też taka część, o której współczesna filozofia chętnie mówi. Na przykład Giorgio Agamben, powiedziałabym, że chyba najbardziej prominentny, najbardziej przemawiający do naszych współczesnych umysłów filozof włoski, mówi o urządzeniu świata, czyli o takim funkcjonowaniu różnych mechanizmów, które w nas wdrukowują pewne przekonania, które nas pozbawiają podmiotowości. Otóż takie jest urządzenie świata, że musi co pewien czas na nas spaść jakaś kara. Albo tak świat jest urządzony, że skoro grzeszymy, bo z natury rzeczy rodzaj ludzki jest grzeszny, no to jakiś musi być mechanizm oczyszczający. To uprawnia na przykład bardzo potężne instytucje społeczne, rząd, kościół, do zarządzania tą biomasą, jaką jest. Stajemy się, bo, i to też wzięłam od Agambena, że tak naprawdę właśnie w tych czasach wyjątkowych stajemy się niczym więcej jak tylko nagim życiem. Pozbawieni tych wszystkich naszych umocowań, tej całej struktury, którą nazywamy kulturą, która właściwie na każdym poziomie umacnia w nas człowieczeństwo, bo człowiek jak pszczoła wytwarza miód, tak człowiek wytwarza to coś, co jest więzią społeczną, to coś, co jest kulturą, to jak się tego pozbawi i mówi się nam, że nie, no musicie się izolować, bo inaczej stracicie życie i tak dalej, no to właśnie to jest początek końca.
Ciekawe będzie, jak to będzie z tą więzią społeczną. Miejmy nadzieję, że przejdziemy przez ten egzamin. Ale wspomniała pani o takich kwestiach też religijnych. I między innymi Dżuma Camus pokazuje różne postawy ludzi na taką zarazę. Jedni właśnie stają się bardziej wierzący w Boga, traktują to jako karę boską za grzechy ludzkości, a inni wręcz przeciwnie, odrzucają tego Boga.
No tak.
Na przykład doktor Ri, który no uważa, tak, że
dlatego,
należy
że
działać samemu, bez jakby Boga nie było.
Stan wyjątkowy. W ogóle człowiek się boi od samego początku swojego istnienia różnych bardzo rzeczy. Najpierw bał się, no czego? Przyrody, tego, czego nie umiał sobie wyjaśnić, tak? Potem to się coraz bardziej komplikowało. Dzisiaj my się boimy sztucznej inteligencji,
terroryzmu.
Bioterroryzmu. Dla bardzo wielu ludzi, ja mówię,
no są nawet teorie spiskowe, że ten wirus został wyhodowany przecież.
Tak, sprawą nie jest, że Ziemia jest płaska, tylko że gdzieś ktoś wyhodował jakąś broń biologiczną i próbuje nas zastraszyć. No tak, różne postawy. Oczywiście wyzwala to w nas różne afekty. To jest dosyć dobrze opisane. Ja wczoraj wieczorem studiowałam książkę Jeana Delimont, historyka kultury i historyka w ogóle Francji, pod tytułem Strach w kulturze Zachodu. I tam on szereg reakcji opisuje dokładnie. Na przykład mówi tak, w czasach zarazy następuje rozprzężenie. Ludzie po prostu w różny sposób to traktują. Jedni się zamykają, dążą do jakiejś ascezy i przeciwnie, poddają się rozpuście z naszych sklepów.
Bo być może
notabene,
to nasze ostatnie dni.
Tak, notabene.
Więc trzeba wykorzystać
straszne ilości alkoholu Polacy kupują.
Docna.
Tak. Nie da się wszystkiego przejść, ale trochę można wypić, tak? jakoś to może zneutralizuje te nasze reakcje. Strach jest przepotężny, dlatego że to jest strach przed niewiadomą, przed utratą wszystkiego. I często wracam do takich oczywistości, ale poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb ludzkości. To w piramidzie Abrahama Maslowa to jest druga w porządku potrzeba.
Tuż po najedzeniu się.
Po najedzeniu się, śnie, seksie i redukcji napięcia. Poczucie bezpieczeństwa jest szalenie ważne, bo bez tego nie możemy po prostu w ogóle funkcjonować. Właściwie można by powiedzieć tak, od zarania ludzkość sobie tłumaczyła te zarazy spadające, różne nieszczęścia na nich na trzy różne sposoby. Że to jest jakiś układ planet, fatum, zrządzenie boskie. Z drugiej strony, że to jest jakieś zakłócenie przyrody. No to ewidentnie tutaj my dzisiaj żyjemy w świecie, w którym ta homeostaza została zakłócona. Zanieczyszczenie powietrza. To okazuje się, że to nie są bajki, tylko wreszcie to się potwierdziło i niestety to właśnie tak, taki scenariusz na przyszłość niestety nam zagraża, jeżeli nie wypracujemy jakichś innych mechanizmów. No i w końcu to, że wyzwala to pewne mechanizmy, które mają tą biowładzę oddawać w ręce tych, którzy nami zarządzają. No dzisiaj to takimi najważniejszymi postaciami stają się lekarze. I od ich poczucia odpowiedzialności, ale też i pewnego heroizmu, który jest w tym zawodzie niewątpliwie, bardzo wiele wydaje się zależeć.
I między innymi ten doktor Ri w Dżumie Kamieni, który walczy.
To jest powieść przedziwna, bo tam bardzo wiele różnych postaw. Tam wiele różnych przykładów, ale też chcę zwrócić uwagę, że Albert Camus nawiązuje do Dostojewskiego, do Nietzschego, do Kierkegaarda. Kierkegaard, 40 lata XIX stulecia, bojaźń i drżenie. On tam pierwszy raz trwogę właściwie opisuje. Czym jest trwoga? Czy można ze strachu umrzeć? Można. To jest rozpas osobowości. Długotrwały stres powodowany strachem przed czymś, co jest nieznane, może spowodować rozpad osobowości, może doprowadzić do samobójstwa, może doprowadzić do różnych aberracji, ale może wyzwolić w ludziach heroizm. I to jest tutaj szalenie ważne, że ten heroizm jednak jakoś potencjalnie w ludziach jest. Tak, Albert Camus niewątpliwie tą swoją powieścią pokazuje ludzkości, że kryją się w niej wielkie siły przetrwania też. Że od bardzo wielu rzeczy to zależy. Od solidarności, od miłości. Od relacji, które okazują się pewnym sposobem przetrwania. Bo dobrze, że mamy telefony, prawda? Dobrze, że mamy jeszcze ten internet, że możemy się kontaktować jakoś
ze światem. Jest akcja dwa telefony do babci. Teraz wspierajmy starsze osoby.
Tak, babcia potrzebuje na pewno wsparcia, ale nie tylko babcia. To zapomnieni koledzy czy rodzice, do których nie mamy czasu w tygodniu zadzwonić, też na ten telefon czekają. Ludzka solidarność, myślę, że to jest najważniejsze.
Miejmy nadzieję, że tej ludzkiej solidarności w tych czasach będzie jak najwięcej, a za chwilę wrócimy do rozmowy i między innymi padnie pytanie, jaki jest sens czytania książek na temat różnych epidemii, zaraz i tak dalej.